Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. Jest rok 1792, to jest rok, który jest tematem twoich rozważań. Trwa wojna polsko-rosyjska, czy jak kto woli z punktu widzenia Rosjan, operacja wojskowa.
Specjalna.
Specjalna, to my to znamy. Polscy żołnierze walczą, oczywiście stoją na przegranej pozycji, ale w pewnym sensie można powiedzieć, że formuje się nowy rodzaj armii polskiej, czyli armii nietowarzyskiej, nie szlacheckiej, tylko armii po prostu zawodowej, gdzie są ludzie różnych stanów.
Tak, ale przede wszystkim armii motywowanej gorącymi uczuciami patriotycznymi. To jest fundamentalna sprawa, morale tej armii. To jest być może pierwsze wojsko od niepamiętnych czasów, które wie, o co walczy. Walczy o obronę tej ojczyzny, jaką udało się stworzyć, tego ustroju ojczyzny, jaki udało się stworzyć dzięki Konstytucji 3 maja. To jest obrona już nie tylko całości państwa, granic tego państwa. To jest obrona, no, jakby podstawowych wartości. I rzeczywiście ten nowy żołnierz, no to są przecież młodzi ludzie przede wszystkim, jak to zwykle w armii, ukształtowani już przez inne okoliczności, przez inne motywacje. No i co bardzo istotne, o czym powiedziałeś, to nie jest ten żołnierz w większości szlachecki, który nie chce słuchać komendy, który nie chce słuchać musztry, który nie chce słuchać dowódców, gdzie panuje pełen indywidualizm i właściwie każdy, no, tak zwany towarzysz jest komendantem samego siebie. W ostatnim odcinku, kiedy mówiliśmy o tej samej wojnie, o tej samej kampanii, cytowałem fragmenty meldunków polskich dowódców, polskich generałów, którzy na przykład zgłaszali do odznaczeń szczególnie zasłużonych żołnierzy, a przypomnijmy, że to właśnie wtedy król Stanisław August ustanowił order Virtuti Militari. Pierwsze polskie odznaczenie nadawane za czyny wojenne, tak? Nie za jakieś abstrakcyjne zasługi najwyższych stanem dygnitarzy. To były te ordery Orła Białego, Świętego Stanisława. Nie. To były ordery nadawane za czyny wojenne, również prostym żołnierzom, również szeregowcom. Dzisiaj dla odmiany posłuchajmy, myślę, że to bardzo ciekawe i dość wyjątkowe materiały, meldunków, jakie generałowie rosyjscy wysyłali do Petersburga, opisując od tamtej strony przebieg wydarzeń. Pierwszy fragment pochodzi z raportu generała Kachowskiego, przesłanego na ręce Platona Zubowa do Petersburga. Platon Zubow to był wówczas kochanek Katarzyny, carycy Katarzyny i taki niezwykle wpływowy dygnitarz petersburski, który bardzo mącił w polskich sprawach. To dotyczy sytuacji na froncie ukraińskim. Mogę zapewnić waszą ekscelencję, iż przedstawieni przeze mnie do nagród w najwyższym stopniu na takowe zasługują. Mimo bowiem całkowitego naszego zwycięstwa, stwierdzić trzeba, że nieprzyjacielski żołnierz bił się nader uporczywie, umiejętnie i wytrwale. Czemu sprzyjał niezwykle trafny wybór pozycji ze wszechmiar nam zadanie utrudniające. Mam zaszczyt donieść waszej ekscelencji, że mając od miesiąca do czynienia z wojskami polskimi, po raz pierwszy stanąłem w obliczu przeciwnika działającego w wielkim porządku, z planową zaciekłością, odpierającego ataki na pozycję i uparcie broniącego się w odwrocie, co tłumaczy wysokie straty w naszych oddziałach.
No, czyli nie tylko umiejętność walki, ale również umiejętność dowodzenia.
Tak, tak. Właśnie na tym punkcie chciałem się skupić, bo proszę państwa, to jest taka recenzja działań dowódczych Tadeusza Kościuszki. Powiedzmy uczciwie, na tym froncie koronnym był Kościuszko i był Poniatowski jako wódz naczelny. Nie chcę twierdzić, to byłaby przesada, że między tymi dwoma generałami był jakiś głęboki konflikt czy przepaść. No niemniej naczelnym wodzem był Poniatowski, który tak naprawdę na tę funkcję się nie nadawał. Nie miał myślenia strategicznego, nie miał tych doświadczeń, które z Ameryki miał Kościuszko. I tak jak piszą o tym historycy wojskowości, dowodzenie Kościuszki było rzeczywiście jakby takie optymalne, uwzględniające wszystkie okoliczności, umiejętność dowodzenia zarówno w ataku, jak i w odwrocie. Odwrót jest tym szczególnie czułym punktem, bo bardzo łatwo można doprowadzić do tego, że wojsko idzie w rozsypkę, tak? Po prostu dostaje się do niewoli, Nie, chodzi o to, żeby się wycofać w sposób możliwie zorganizowany. I taka była jakby idea Kościuszki. On chciał oprzeć kolejne linie obrony na Bugu, potem na Wiśle. Ale żeby to się mogło stać, no to to wojsko musiało być całe, musiało się wycofać. Drugi fragment, który chciałem przeczytać, dotyczy obrony Zelwy. To jest takie miasteczko na Litwie z tą kampanią litewską.
Mnie szczególnie bliskie. Moja mama się tam urodziła.
A, no, widzisz. Coś takiego. No więc posłuchaj, co tam się zdarzyło w owym czasie. Tu trzeba niestety powiedzieć z żalem i przykrością, że sytuacja na froncie litewskim była jeszcze gorsza i to z winy dowódców, ale do tego dojdziemy. Na razie posłuchajmy, co pisze generał Kreczetnikow. Znając z niejednego bojowego styku Polaków sprzed kilkunastu lat, byłem pewien, że akcja, którą ze swoją strażą przednią podjął generał Łanskoi, uwieńczona zostanie natychmiastowym powodzeniem. To jednak, co nastąpiło, można nazwać wszystkim oprócz sukcesu. Sześciogodzinny bój o Zelwę, siedmiokrotne ataki przeważających batalionów muszkieterskich i jegierskich, wspartych wydatnie artylerią, a w końcowym wyniku wejście po ośmiogodzinnym zaprzestaniu działań do opuszczonego miasteczka po poniesieniu dotkliwych strat, to dowód raczej nieudolności. Dodać tu muszę, że sam byłem zaskoczony postawą i sztuką dowodzenia żołnierzy polskich. Bili się doskonale, to nie konfederaci. A generał Zabiełło, który dowodził wówczas na Litwie, dodaje w swoim raporcie do Komisji Wojskowej. Niezwyczajna zgoła animacja, nie samych oficerów, ale zwykłych gemajnów, którzy po każdym kolejnego ataku odparciu wołali: nie damy Zelwy! A gdy ze zmrokiem ataki były ustały, słyszano wiwaty wśród mocno poturbowanych, pokrwawionych, ale nieznużonych i wołanie: nie daliśmy Zelwy. Awangarda nasza dokonała bardzo pięknego odwrotu pod komendą majora Wedelsztedta. Zachowanie się naszych wojsk i porządek powstrzymały przeciwnika. I tak jak po poprzednim fragmencie pochwaliliśmy Tadeusza Kościuszkę, tak tu rzecz bardzo ciekawa i chciałem koniecznie o tym powiedzieć przy tej okazji, że tak bezpośrednio frontowo tymi gemajnami, czyli szeregowcami po stronie polskiej, dowodził kapitan Józef Sułkowski, wówczas 19-latek zaledwie, który rozpoczynał dopiero karierę wojskową. No, przypomnę państwu, nazwany później oficerem największych nadziei. To był taki młodzieniec, który uchodził za wybitnego taktyka, ale również stratega wojskowości i w następnych latach został adiutantem Napoleona. To on, to jest właśnie ten Sułkowski. Niestety zginął młodo przecież w Egipcie. No, zdążył się dosłużyć stopnia generała i takiej jakby pamięci również historii Francji, nie tylko Polski. Wtedy to była jego pierwsza bitwa. Wtedy zaczynał całą swoją karierę wojskową.
Ale to ciekawe, bo młody człowiek, 19 lat, gdzie zdołał się nauczyć owej taktyki?
To znaczy, wiesz, no oczywiście...
Intuicja?
Część tak, no część z nich miała pewne, zwłaszcza oficerów, no jednak było to Kolegium Nobilium w Warszawie. Król, trzeba to przyznać, Stanisław August, wysyłał też zdolnych młodzieńców. To byli często 12-13-latkowie. Ich wysyłano do Francji, tak? Na przykład tam była taka szkoła wojskowa, więc to nie jest tak, że oni wszyscy tylko w palcaty wcześniej grywali. Pamiętasz, co są palcaty? To była taka...
No ale bardzo przydatna.
Ta walka na kije, tak?
Ale bardzo przydatna.
Wstęp do nauki szermierki. Natomiast mówisz o młodości tego oficera. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu, którego autorem jest Fryderyk Schulz, autor takich wspomnień po latach wydanych i nawet w ostatnich latach jeszcze wznawianych pod tytułem Podróż Inflantczyka z Rygi do Warszawy. To był rzeczywiście Inflantczyk, ale powiedzmy bardzo spolonizowany, tak? Bardzo zapatrzony w polską walkę o niepodległość i o demokrację przecież, bardzo kibicujący jakby stronie polskiej. I on pisze tak. To jądro Wojska Polskiego składało się z najmłodszych i najpiękniejszych ludzi, których 2/3 dopiero od roku zaciągnęło się i nadzwyczaj szybko poruszeń i manewrów wojskowych się wyuczyło. Widziałem był pod Warszawą część ich odbywającą manewra, które nie miały może dokładności i równości kawalerii pruskiej i austriackiej, ale szybkością i trzymaniem się w siodle, zręcznością pojedynczego żołnierza przechodzi ją zapewne. Wszyscy w ostatniej wojnie spełnili swoje obowiązki bardzo dobrze. Nawet oficerowie nasi, rosyjscy, zgodnie to poświadczali. Przepyszne to wojsko ma być wkrótce, jak mówią, jeśli nie całe, to w części zniesione, a w części przez państwa dzielące do własnych armii wcielone. No, tu niestety, słyszymy o smutnym końcu i tej wojny, i całej tej wielkiej kampanii wokół Konstytucji 3 maja. Zakończenie tej wojny oznaczało ostateczny triumf Targowicy. Co to w praktyce znaczyło? No ja, proszę Państwa, lubię od czasu do czasu dokonywać pewnych analogii, czyli porównywać nasze czasy z tamtymi. Zdarzają się czasami...
No już jedno porównanie dziś było. Operacja wojskowa.
No
specjalna.
Tak, no to jedno, ale zdarzają się takie naprawdę bardzo, ale to bardzo uderzające podobieństwa. No i kwestia Targowicy jest w ogóle oczywista. Właściwie całą kwestię Targowicy to można opowiedzieć dokładnie tak, jak Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, tak? Który, pamiętasz, 22 lipca 1944 roku raptem w Lublinie ujawnia się taki rząd, który chce być polskim rządem narodowym. To jest rząd całkowicie przywieziony, jak wiemy, z Moskwy, tak? Na bagnetach Armii Czerwonej, która oczywiście no, z jednej strony odpycha te oddziały niemieckie, idzie na Berlin, ale za Armią Czerwoną idzie NKWD, a za NKWD idą już gotowi, proszę bardzo, ministrowie nowego rządu. I dokładnie tak samo było z Targowicą. Wystarczyło, że zajęli kolejny powiat czy kolejne województwo, już tam się instalował jakiś komisarz Targowicy, zaczynał robić swoje porządki. Mówiliśmy o tym. Dochodziło do przeróżnych aktów przemocy, z zabójstwami włącznie, z gwałtami na kobietach, no ale przede wszystkim grabieżą, rabunkiem, wybieraniem nienależnych podatków i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te paskudne rzeczy, które robi okupacyjna władza, kiedy wejdzie do podbitego kraju. I to robili Rosjanie rękami Targowicy, no a po części Targowica sama dla siebie. Więc tu jest jedno podobieństwo. Drugie, bardzo uderzające, no to proszę Państwa, mówimy tak dużo o fake newsach, o roli propagandy tej takiej rozsiewanej przez różne tajemnicze boty, być może sterowane gdzieś tam z Moskwy, czy nawet na pewno o roli mediów społecznościowych, gdzie to wszystko się pojawia w sposób przecież niekontrolowany, nieuchwytny. Tak na dobrą sprawę, coś tam jest na TikToku, czy na innym Snapchacie, czy na czymś jeszcze, ja niespecjalnie to środowisko, że tak powiem, znam.
No jak więc... to? Wymieniłeś przynajmniej dwie nazwy.
No, jest ich więcej. I tam można sprzedać każdą narrację, każdą opowieść, tak?
Dokładnie.
To nie jest, proszę Państwa, tak, że to jest jakiś wynalazek nowych czasów. Strona rosyjska zawsze tą bronią się posługiwała, tak? Czyli rozsiewanie pewnych fake newsów, kompromitowanie przeciwnika właśnie przez jakąś opowieść o nim. To była stara metoda carska, były po temu odpowiednie siły i środki. Oczywiście to robili na przykład dyplomaci, tak? Czyli wysyłano tych ambasadorów, dyplomatów na dwory europejskie i oni przedstawiali wersję carycy. I o co chodziło w tym wypadku? No, użyto bardzo prostego wytrycha. Ja przypomnę, że Konstytucja 3 maja została uchwalona w roku 1791, tak? A w roku 1789 wybuchła rewolucja francuska. Tak? Do władzy doszli Jakobini. No, najprostszy pomysł to było zrymować jedno z drugim, tak? Czyli przedstawiać na tych dworach, nie wiem, w Berlinie, Sztokholmie, Londynie i tak dalej, polskich patriotów jako Jakobinów. To była oczywiście nieprawda do tego stopnia, że pamiętasz, Konradzie, mówiliśmy już kiedyś państwu o tym, jeszcze 2 lata później, kiedy wybuchnie insurekcja kościuszkowska, no to władze powstania wysyłają natychmiast delegatów do Paryża, właśnie prosząc Jakobinów o pomoc. Wtedy. 2 lata później. I jaka jest odpowiedź Paryża? My wam nie pomożemy, bo wy nie jesteście prawdziwi demokraci, bo wyście nie powiesili króla. Ten król sobie siedzi w Warszawie dalej. No, mówiąc między nami, to wówczas Stanisław August był takim, powiedzmy, areszcie domowym i ten stryczek mu groził, tak? To znaczy lud Warszawy najchętniej by go powiesił. No, ale jednak
ale nie stało się to faktem.
Ale jednak tego nie zrobiono. Trudno tutaj mówić o takim prawdziwym jakobinizmie. No a co się dzieje teraz? No teraz, proszę bardzo, kiedy prawica przedstawia każdy ruch strony liberalnej jako lewactwo. Tak? Właściwie wszystko jest lewactwem. No, tak jak wtedy wszystko było jakobinizmem. Ktoś ma wypowiedź patriotyczną w Sejmie, jakobin. A to było słowo straszak, no bo jakobini to byli ci, którzy przeciwników politycznych wieszali na szubienicy. Czyli podobieństwo jest po prostu dla mnie uderzające. Oczywiście trzeba poczytać większą ilość tekstów, ale cała retoryka Petersburga, cała retoryka carycy Katarzyny wobec no, jej partnerów. Kim byli partnerzy dla carycy? No to byli władcy innych krajów. Krajów, które, przypomnę państwu, urządzały czasami składki, zbiórki, żeby pomagać Polakom. Szły transporty, wysyłano amunicję, wysyłano broń, wysyłano po prostu pieniądze. W wielu krajach europejskich były te emocje pozytywne wobec Konstytucji 3 maja i całego polskiego ruchu, no, nazwijmy to wyzwoleńczego, bo de facto taki sens ta konstytucja miała.
Jeśli szukamy aktualności, to też wiele krajów pomaga w ten sam sposób Ukrainie.
No tak, oczywiście, aczkolwiek opowieść Kremla jest znowu taka sama. Przecież główny epitet wobec Zełenskiego i władz Ukrainy to są faszyści, tak? Faszyści, no tak. Że na Ukrainie zaczęli rządzić faszyści, co jest po prostu z naszego punktu widzenia jakimś totalnym absurdem. No, wiemy, czym był faszyzm. No, dobrze, że jeszcze że nie naziści, bo to już byłoby kompletnie absurdalne. Przecież wiemy, jak bardzo Ukraina ucierpiała w czasie II wojny światowej. Więc takie były okoliczności, a jakie były no takie bardzo dramatyczne, powiedziałbym nawet tragiczne momenty, które ostatecznie przesądziły o upadku.
No to o tym powiemy
za tydzień.
Tak, a jeśli ktoś chce posłuchać tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, to oczywiście, jak zawsze, strona internetowa Radia Gdańska.